Galacjan, 6 rozdział, wersety od 1 do 5. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. To jest Słowo Boże. Pewnie wam mówiłem historię, którą opowiadał mój jeden z wykładowców z czasów seminarium. I on wracał wstecz 30 lat do momentu, kiedy po raz pierwszy zaczął służbę pastora. Skończył seminarium i zaraz po seminarium został powołany na stanowisko czy do służby pastora w jednym kościele. I podczas tych wykładów w seminarium od razu wracał do tego momentu i mówi: w pierwszym tygodniu mojej pracy, mojej służby w tym kościele, mój diakon, czy diakon z tego kościoła, został złapany przez policję na jeździe po pijanemu. I co w tej sytuacji zrobić? Jak się zachować? Jak postąpić w tej sytuacji? No niewątpliwie, ewidentny grzech. Prawda? Ewidentny grzech. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, ale co w tej sytuacji zrobić? O tym właśnie jest nasz fragment, czy nasz fragment z listu do Galacjan. Przez ostatnie tygodnie mówiliśmy o Duchu Świętym, czy też o postępowaniu według Ducha. O tym, że jest konflikt pomiędzy tą cielesną naturą, którą każdy z nas ma, a Duchem. Widzieliśmy, że nie zawsze chrześcijanin postępuje według Ducha. Patrzyliśmy na Galacjan, którzy zaczęli w Duchu, a kończyli na ciele. Możemy wziąć też pod uwagę list do Koryntian, gdzie tam są pokazane, jak chrześcijanie bardzo grzeszą. Paweł w liście do Rzymian, w 7 rozdziale, też przypomina o tym, że on sam toczy konflikt w swoim życiu. Jest konflikt ciała i ducha. Więc nie jest to wymówka. Paweł nie mówi nam tego, żebyśmy mieli wymówkę do tego, żeby grzeszyć, żeby się usprawiedliwiać, prawda? Jestem cielesny, w związku z tym tak postępuję. Paweł nie mówi tego. Paweł przypomina nam, że ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiennościami i żądzami. Zatem normą dla ludzi narodzonych z ducha jest, aby według ducha postępowali. Jest to wysoka poprzeczka, trzeba powiedzieć. Można powiedzieć, jest to możliwe dla tych, którzy są narodzeni z ducha. Dla tych, którzy nie są narodzeni z ducha, postępowanie według ducha jest niemożliwe. I wiemy, że chrześcijanie, ludzie narodzeni na nowo, z ducha, żyją według ducha, ale nie zawsze według ducha postępują. Oczywiście ich pragnieniem serca jest, aby podobać się Bogu, aby postępować według ducha, ale nie zawsze to wychodzi, ponieważ ciało też chce mieć coś do powiedzenia, ciało też chce się manifestować. Dlatego trzeba je cały czas krzyżować. Więc sytuacja będzie zawsze taka, że chrześcijanie będą grzeszyć, czy grzeszą. Ale pojawia się pytanie w związku z tym, że poprzeczka jest postawiona wysoko. Jest pewien standard wysoki, moralny, postawiony chrześcijanom. To pytaje się pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy okaże się, że chrześcijanin jakiś grzeszy. Że zostanie przyłapany na grzechu. W kościele korynckim jest taki bardzo dobry przykład, bardzo jaskrawy. Doszło do sytuacji, gdzie ktoś żył z żoną ojca swojego. Nawet dla pogan taka sytuacja była gorsząca. Co w takiej sytuacji należałoby zrobić? Co zrobić w sytuacji, gdy się okazuje, że jakiś w związku chrześcijańskim jeden z partnerów, jeden z małżonków zdradza swojego współmałżonka? Oczywiście ktoś może zadać sobie pytanie, ale po co robić aferę? Po co robić cokolwiek? Co weekend, prawda? W Polsce jest tylu chrześcijan, w cudzysłowie, łapanych przez policję na jeździe po pijanemu. Codziennie wielu chrześcijan się upija, w cudzysłowie chrześcijan. Jest to normalne. Po co robić aferę? Po co w ogóle wnikasz? To jest normalne. Codziennie wielu ludzi zdradza swojego współmarzonka. Sponsoring kwitnie w Polsce. Po co robić cokolwiek? Ważne jest, aby człowiek do kościoła chodził. A jak on żyje, to nie nam to roztrząsać. Nie powinniśmy się tym przejmować. Ważne, aby człowiek był pobożny, aby do kościoła chodził. A co on robi po kościele, to już jego sprawa. Otóż apostoł Paweł mówi, że w takiej sytuacji, kiedy ktoś zostaje przyłapany na grzechu, nie można zignorować. Musi być jakaś reakcja. No dlaczego? No, ponieważ wiara w Jezusa Chrystusa wymaga postępowania według ducha. Wymaga naśladowania Jezusa, stawania się takim jak mistrz. Więc jeżeli ktoś mówi, że jest chrześcijaninem, że jest człowiekiem narodzonym na nowo, to za tym muszą iść konkretne rzeczy, konkretny styl życia. Człowiek wierzący, wiemy, że żyje w posłuszeństwie nauczaniu Jezusa Chrystusa. Więc nauczanie Jezusa Chrystusa manifestuje się w jego życiu. A jeżeli ktoś mówi, że wierzy, ale za tym nic nie idzie, to wiemy, że taka wiara jest martwa. Paweł mówi, musi być reakcja na grzech. Musi być reakcja, jeżeli ktoś zostanie przyłapany na grzechu. Ale pytanie, jaka to ma być reakcja? Co trzeba zrobić? I apostoł Paweł w wierszu pierwszym mówi, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Więc Paweł zwraca się do konkretnej grupy ludzi. Wy, którzy macie ducha. Paweł mówi tutaj w liczbie mnogiej. Wy. Zwraca się do kogo? Do kościoła. Do członków kościoła, do ludzi wierzących. To znaczy, że Paweł nie zwraca się do jakiejś jednej osoby albo jakiejś konkretnej grupy osób w kościele. Nie, on zwraca się do wszystkich. Nie tylko do pastora, nie tylko do starszych zboru, ale do wszystkich, którzy mają ducha. Jest to bardzo istotne, żeby widzieć, że Kościół w tej sytuacji, że to Kościół musi zareagować. Że nie jest to problem wyłącznie pastora albo starszych zboru. Jeżeli jest grzech w Kościele, to jest to problem całego Kościoła. I to nam mówi apostoł Paweł. Oczywiście to nam w związku z tym, że cały Kościół jakby jest odpowiedzialny odpowiedzialny, no musi brać odpowiedzialność za tą sytuację, to może pojawić się trudność w związku z tym, no jak jest zbiorowość, czy odpowiedzialność zbiorowa, to w zasadzie nikt nie jest odpowiedzialny, tak? Więc jak to jest? Więc żeby to lepiej zrozumieć, trzeba zobaczyć, o co chodzi z tym poprawianiem. Ponieważ Paweł nakazuje zrobić tym, którzy mają ducha, nakazuje poprawianie tego, który został przyłapany na grzechu. Więc Paweł daje zalecenie poprawiania w duchu łagodności. I Biblia Tysiąclecia trochę lepiej oddaje, czy bardziej zrozumiale mówi, co to znaczy. W duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. To jest to poprawianie. W duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Więc Paweł nie mówi, co robić, wyłącznie co robić, ale jeszcze wskazuje, jak ma to być zrobione. Sprowadźcie takiego w duchu łagodności na właściwą drogę. Więc czego to poprawianie, to sprowadzanie na właściwą drogę wymaga? Dawid, prawda, ten słynny, znany grzech Dawida z Batszebą i jej mężem Uriaszem. Kiedy Dawid wydał Uriasza na to, żeby został zabity na linii, na froncie. Dawidowi, no jakoś tak widzimy, że Dawid nie za bardzo widział to chyba jako grzech, generalnie tą sytuację. Ale Bóg wiedział, co Dawid zrobił, dlatego Bóg posłał proroka Natana do Dawida, aby Natan sprowadził go na właściwą drogę. Więc prorok przyszedł, powiedział mu pewną sytuację, oczywiście Dawid zareagował no, taką gniewem, prawda, i wtedy Natan mówi, ty jesteś tym człowiekiem, prawda, który mimo, że miał stado swoich owiec, to wziął owcę, jedną, jedyną owcę, którą tego jednego biednego człowieka. i dał, i on zabił. W związku z tym, więc Bóg przez Natana sprowadził Dawida na właściwą drogę. Dawid od razu wyznał swoją winę, zrozumiał swój grzech, wyznał swoją winę i upamiętał się, prosił o przebaczenie. Więc to jest to sprowadzanie na właściwą drogę. Więc prawdopodobnie też możemy powiedzieć, że sprowadzanie na właściwą drogę odnosi się do reguły, jaką dał Pan Jezus, a która jest zapisana w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, w wersetach 15 i 18. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Przepraszam, chwilę. Ten fragment pokazuje nam, że nie możemy być obojętni na to, jak postępuje nasz brat lub siostra. Panu, jeżeli widzimy, że ktoś grzeszy, to powinniśmy go napomnieć. A jeżeli to nie pomoże, to musimy zaangażować innych wierzących. Jednego lub dwóch. A jeżeli to nie pomoże, to musi być sprawa postawiona przed zborem. A jeżeli to nie pomoże, to taki człowiek musi być ze zboru, niestety, ale wyłączony. Więc z tego fragmentu widać, że nikt nie powinien się od tego obowiązku uchylać. Jest to obowiązek zarówno nasz, osobisty, indywidualny, jak też jest to obowiązek całej wspólnoty, całego zboru. Tak, teraz widzimy właśnie, na czym ta odpowiedzialność zbiorowa polega, że z jednej strony jest to odpowiedzialność całego zboru. Wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, ale z drugiej strony to każdy z nas musi być zaangażowany, żeby to miało miejsce. Jak ma się odbywać to poprawianie, to sprowadzanie na właściwą drogę? Paweł mówi nam, że w duchu łagodności. Więc kilka słów o tym duchu łagodności trzeba powiedzieć. Ostatnio pośledziliśmy historię małej Madzi, która została, którą matka prawdopodobnie niechcący upuściła, dziecko zmarło. Matka ukryła ciało i powiedziała, że została porwana dziewczynka. I później widzieliśmy reakcję ludzi, że przychodzili na to miejsce, gdzie to ciało zostało znalezione, zapalali znicze, modlili się, różne rzeczy przynosili, jakieś tam zabawki, listy, ale też wypowiadali się. Tak, mówili do kamery. I jeden pan, zapytany o to, co powinno się stać z matką, odpowiedział poprawnie, politycznie, jak to się mówi, no sąd ją osądzi, ale jeśli pan chce, mówiąc do tego reportera, usłyszeć moją opinię, to niech pan wyłączy kamerę. Czyli wiemy, co ten człowiek już chciał powiedzieć. Generalnie, patrząc na to, co inni ludzie też mówili, to już wydali na nią wyrok, już ją potępili, już ją zaliczyli do najgorszych ludzi, do potworów. Gdyby mogli, to by byli pierwszymi, którzy by rzucali w nią kamieniem. Ta kobieta już stała się trendowata, napiętnowana, wyłączona ze społeczeństwa. Czy tak postępuje się w duchu łagodności? Takie postępowanie jest jej zaprzeczeniem. Łagodność wymaga podejścia do tej kobiety jak do człowieka. Nie wiemy, jaka tragedia kryje się za śmiercią tej Madzi. Nie wiemy, przez co kobieta przechodziła. Łagodność wymaga właśnie pochylenia się nad tą kobietą i ujrzenia w niej człowieka, upadłego co prawda, ale człowieka, który potrzebuje pomocy. Dzisiaj rano czytałem kolejną historię, gdzie matka spaliła swojego noworodka. Więc Ale mieszkańcy miejscowości, w której mieszkała ta kobieta, podchodzą do niej zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej ją traktują. Nie ma potępienia, nie ma od razu linczowania jej, czy piętnowania. Definitywnie oni wiedzą, że kobieta dokonała zbrodni, zamordowała swoje dziecko. Nie ma co do tego kwestii, ale nie podchodzą do niej jako właśnie już potępionej, jako osoby napiętnowanej. Ci ludzie zobaczyli coś, że ich postawa jest inna względem tej kobiety. Oni zobaczyli, że sami zawiedli, ponieważ widzieli tą kobietę przez ileś czasu, jak codziennie 2 kilometry odprowadzała trójkę swoich dzieci do szkoły. Widzieli, że mąż pracuje w Holandii, mieszka u teściów, ona mieszka u teściów, teściowie są schorowani już na emeryturze czy na rencie. Więc widzieli, jaka jest sytuacja. Coś podejrzewali, że być może zaszła w ciążę, ale nikt się nie zainteresował. Nikt nie wnikał, prawda? Ci ludzie zobaczyli, że zawiedli, ponieważ byli obojętni. Gdyby nie byli obojętni, do tej tragedii by nie doszło. Więc ich postawa jest inna względem tej kobiety, ponieważ gdyby ją chcieli potępić, musieliby najpierw potępić siebie za swoją obojętność. Więc widzimy, że oni postępują łagodnie w stosunku do tej kobiety, bo widzą, jaka tragedia się kryje czy rozumieją, jaka ciężka sytuacja była, rozumieją, co przez to mogła ta kobieta przechodzić. Pan Jezus, kiedy przyprowadzono do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postąpił podobnie. Byli ludzie, faryzeusze, którzy chcieli ją kamienować i to było w zgodzie z Bożym prawem. Tak? Kobieta przyłapana na cudzołóstwie musiała zostać ukamienowana. Więc co Pan Jezus, faryzeusze przyprowadzili ją do Jezusa, żeby zobaczyć, co Pan Jezus powie. Co Jezus powiedział? Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Tłum się rozszedł, bo wszyscy byli winni. I co Pan Jezus powiedział? Ja Cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Więc Pan Jezus okazał łagodność. Ale powstaje pytanie, czy jeżeli ktoś zabije człowieka i dostaje karę na przykład 2 czy 3 lat więzienia, albo w ogóle nie otrzymuje kary, to czy to oznacza łagodne potraktowanie? Oczywiście może zdecydowanie trzeba powiedzieć, że taka osoba dostała łagodną karę. Zbyt może łagodną. Niewspółmierną do popełnionego czynu. Ale nie można mówić o łagodności. Łagodność nie wyklucza stanowczości. Jeżeli człowiek się nie chce upamiętać, a grzech jest poważny, to musi taka osoba być potraktowana stanowczo. Tak jak to miało miejsce w przypadku tego człowieka, który żył z żoną swojego ojca w Koryncie. Co nakazał Paweł tamtemu zborowi? Wykluczenie, wyłączenie ze zboru takiego człowieka, oddanie go szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony. Więc łagodność nie wyklucza stanowczości. Łagodność też nie może być mylona z pobłażliwością. Dlaczego mamy poprawiać w duchu łagodności? Werset 2 daje nam odpowiedź na to. Paweł mówi, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Prawo Chrystusowe mówi o wzajemnej miłości Jego uczniów. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak powiedział Pan Jezus. Co to oznacza w praktyce? Jest to noszenie brzemion innych wierzących. Jest to pomaganie innym w dźwiganiu ich brzemion. W tym wypadku to brzemię może oznaczać jakieś pokuszenie czy grzech, z którym się muszą zmagać, czy z którym jakiś wierzący musi się zmagać, a które przygniata go tak, że upada. Ale nie może tego ograniczyć tylko do sfery pokuszenia czy grzechu. Rozciąga się to na wszystko, co jest ciężarem nie do uniesienia, a co składa się na tak zwany ciężar życia. Wzajemna miłość wymaga wzajemnej pomocy. Dlatego jest konieczne poprawianie w duchu łagodności, ponieważ w ten sposób pokazujemy, że nam zależy, że kochamy, że miłujemy. Co nam może pomóc mieć tą łagodność, czy też działać w duchu łagodności? I tutaj musimy wrócić do wersetu pierwszego. Ponieważ Paweł, po tym jak zwraca się do Kościoła, aby człowieka przyłapanego na grzechu poprawiali w duchu łagodności, mówi jeszcze jedną rzecz. Bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Więc Paweł mówi, że poprawiając kogoś, każdy z nas musi baczyć na siebie samego, musi uważać na siebie samego. Czyli jest rzecz, którą każdy z nas musi zrobić indywidualnie, aby Kościół, aby zbiorowość mogła poprawiać człowieka w duchu łagodności. Tak? Czyli żeby Kościół mógł poprawiać kogoś w duchu łagodności, każdy z nas musi baczyć na siebie samego. To jest ta zależność. Co musimy zrobić? Musimy być uważnymi, ostrożnymi, jak się zachowujemy, ponieważ za chwilę role mogą się odwrócić. I to my możemy być człowiekiem, którego trzeba poprawiać, którego trzeba sprowadzać na właściwą drogę. W związku z tym musimy postępować tak, jakbyśmy chcieli, aby inni postępowali z nami, jeżeli byśmy się znaleźli w takiej sytuacji. Żeby uniknąć sytuacji, gdzie moglibyśmy kogoś potraktować niewłaściwie, potrzebujemy pamiętać o trzech rzeczach. Tak? Żeby potraktować właściwie, w duchu łagodności kogoś, potrzebujemy pamiętać o trzech rzeczach. Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, że my nie jesteśmy indywidualnie jako osoby, nie jesteśmy ponad pokuszeniem. Że pokuszenie dotyczy nas tak samo, jak dotyczy każdego innego człowieka, którego grzech został odkryty. Jeżeli ktoś myśli, że jest ponad pokusą, że grzech go nie dotyczy, to oszukuje samego siebie. Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny zrobieni, wszyscy doświadczamy konfliktu i nikt nie jest w tej komfortowej sytuacji, że może powiedzieć, ja jestem ponad grzechem, ja jestem oddzielony od grzechu, jestem ponad pokuszeniem, mnie to nie dotyczy. Jeżeli ktoś jest zrobiony z tej samej gliny, to doświadcza tych samych rzeczy, to znaczy, że może utożsamić się z tym, co ta druga osoba przechodzi, jest w stanie współczuć tej osobie. I wtedy może podejść do niej z łagodnością, ponieważ wie, że sama jest taka. Ale jeżeli uważamy siebie za kogoś wyjątkowego, za kogoś, prawda? Za kogoś, kto nie ma udziału w pokuszeniu, za to, że jesteśmy kimś, tak? My jesteśmy ponad tymi ludźmi, ponad tymi szaraczkami, ponad tymi grzesznikami. My jesteśmy ponad. To nas nie dotyczy. Jeżeli tak myślimy o sobie, to oszukujemy same siebie. I nie jesteśmy w stanie okazać ludziom łagodności. Nie jesteśmy w stanie działać w stosunku do nich w duchu łagodności. Jesteśmy w stanie ich osądzić i wyjść z postawą osądzania, potępiania. My nie jesteśmy tacy jak on. Czy ja nie jestem taki jak on. Trudno nam wykrzesać łagodność. Po drugie, nie wolno nam się porównywać z innymi ludźmi. Faryzeusz i celnik modlili się w świątyni. Faryzeusz modlił się, dziękuję Ci, Panie, za to, że nie jestem jak ten celnik, ale że robię to, to i to. Jak się modlił celnik? Bił się w pierś i wołał, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Kto odszedł usprawiedliwiony? Celnik. Faryzeusz oczywiście przed ludźmi postępował lepiej od celnika. Tak, spełniał prawo. Chodził do świątyni, dawał ofiary. Ale i w związku z tym, co robił, myślał, że jest lepszy, że jest kimś lepszym. To doprowadziło do tego, że gardził celnikiem. Dziękuję Ci, Panie, że nie jestem jak ten celnik, który tam stoi. Porównywanie z innymi może doprowadzić do tego, że będziesz pogardzał innym człowiekiem. Ponieważ ty, sprawiedliwy w cudzysłowie, takich rzeczy nie robisz. Ty jesteś poprawny, ty robisz tylko właściwe rzeczy. Twoje uchybienia w porównaniu z uchybieniami tego przyłapanego na grzechu to w zasadzie drobnostka, nie ma o czym mówić. Prawda? Porównujesz się z innymi, porównujesz jak oni postępują, a jak ty postępujesz. Ja nie robię takich rzeczy, prawda? Moje życie jest moralniejsze i tak dalej. I porównujesz siebie. I to prowadzi do tego, że co zaczynasz robić? Zaczynasz pogardzać tym człowiekiem. A jak nim pogardzasz, to nie chcesz mu okazać łagodności. I nie okażesz mu łagodności. I po trzecie, musimy porównywać się z Bożą normą. Tak jak to zrobił celnik. Celnik został skonfrontowany z Bożą normą. Dlatego bił się w pierś i wołał o zmiłowanie. Nie porównywał się z innymi. On po prostu porównywał się z Bożą normą. Nasze postępowanie musimy mierzyć właśnie taką normą, Bożą normą. Każdy z nas swój własny ciężar poniesie. Każdy z nas odpowie za swoje własne postępowanie. To postępowanie będzie zmierzone Bożą normą. Kiedy mierzymy tą Bożą normą, wtedy widzimy, jacy naprawdę jesteśmy. I na pewno okaże się, kiedy będziemy przyłożymy tą miarę, że wcale nie jesteśmy lepsi od tego, który został przyłapany na grzechu. Że sami potrzebujemy łagodności od Boga w wielu kwestiach. Może jakaś rzecz nie wyszła na jaw, ale okaże się, że sami jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują łagodności ze strony Boga i tej łagodności doświadczają. W związku z tym, jeśli sami doświadczamy łagodności z powodu naszych własnych uchybień, będziemy skłonni i chętni do tego, żeby łagodność, czy działać w duchu łagodności w stosunku do tego brata, siostry, która zostanie przyłapana na jakimś grzechu. Więc trzy rzeczy musimy pamiętać, żeby móc tą łagodność okazywać. Że nie jesteśmy, musimy pamiętać, że nie jesteśmy ponad pokuszeniem. Że nie jesteśmy kimś. Musimy pamiętać, żeby nie porównywać się z innymi. Ale żeby porównywać się z Bożą normą, z Bożą miarą. Kiedy będziemy pamiętać o tych trzech rzeczach, będzie to powodowało, że względem innych będziemy postępować w duchu łagodności. Więc mamy tutaj ważną lekcję odnośnie funkcjonowania Kościoła. Pokazuje, co jest istotą, co jest ważne w Kościele. Kościół nie jest grupą anonimowych ludzi, gdzie nikt nikogo nie zna, nikt nikim się nie interesuje. Kościół też nie jest miejscem, gdzie się poddaje ocenie, kto jak jest ubrany w daną niedzielę, albo kto czym podjechał pod Kościół. Kościół to zbiorowość braci i sióstr w Chrystusie. Kościół to wspólnota, gdzie jedni noszą ciężary innych. Wspólnota jest miejscem, gdzie każdy może się uczyć od Jezusa oraz praktykować nauczanie Jezusa. Kościół to wspólnota, gdzie dba się o dyscyplinę. Kościół, wspólnota, czy chrześcijanie dążą do wywyższenia, do uwielbienia Chrystusa. Jak go można wywyższyć? Poprzez święte życie, poprzez oddanie Bogu, poprzez posłuszność swojego słowu. Ale gdy pojawia się osoba, która nie zachowuje się w sposób godny Chrystusa, to trzeba coś z tym zrobić, ponieważ przynosi nie tylko ujmę Kościołowi, ale przynosi ujmę Chrystusowi. W związku z tym nie możemy być wierni. Nie możemy pozwolić, żeby to miało miejsce. Grzech nie może być kwestią obojętną w Kościele. Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Dlatego w Kościele jest potrzebna dyscyplina, aby zachować czystość. Pokazuje to, jak ważna jest lokalna wspólnota w naszym procesie uświęcenia, w naszym chodzeniu z Chrystusem. Gdy nie jesteśmy w lokalnej społeczności w zborze, to nikt nie dba o nasze życie. Nikt nie dba o naszą pobożność. Nikt nie koryguje nas, bo nikt nie widzi nas generalnie. Ale kiedy jesteśmy w społeczności, to gdyby się okazało, że zgrzeszyliśmy, to są ludzie, którzy będą dążyć do naszej poprawy. Będą dążyć do sprowadzenia nas na właściwą drogę, ponieważ w ten sposób wyraża się miłość do braci i sióstr. Taką miłość nakazał nam Pan Jezus. Więc kiedy stajemy się członkiem wspólnoty, to bierzemy na siebie różne obowiązki. Jednym z nich jest, aby w duchu łagodności poprawiać tych, którzy upadli. Jest to właściwe, aby w ten sposób postępować, ponieważ tego wymaga Pan Jezus. Sam Pan Jezus postępował w ten sposób, więc nie nakazuje nam nic, czego by sam nie robił. Kiedy Piotr się zaparł, zanim się Piotr zaparł Chrystusa, Pan Jezus mu o tym powiedział. Piotrze, szatan wyprosił sobie, aby was przesiać. Ale modliłem się za ciebie, że kiedy się nawróci, żebyś umacniał braci swoich. Więc Jezus wiedział, co się wydarzy, ale postąpił względem Piotra łagodnie. Modlił się o niego. Więc Pan Jezus nie wymaga niczego od nas, czego by sam nie zrobił. Innym obowiązkiem bycia we wspólnocie jest to, żeby pielęgnować łagodność, ducha łagodności. Ponieważ czasem grzech powoduje, że możemy zatwardzić swoje serce. Grzech jest w stanie nas oszukać. Dlatego każdy wierzący, każdy z nas musi sam weryfikować siebie i swoją postawę, czy pielęgnuje ducha łagodności. To znaczy, że musi konfrontować się z Bożą normą. Jeżeli widzimy własne uchybienia, to nie będziemy skłonni potępiać od razu innych, jeżeli upadną, ale będziemy im współczuć i będziemy w stanie utożsamić się z nimi i brać ich brzemiona na siebie. Będziemy mogli im pomagać. Więc to wszystko, co powiedzieliśmy, daje nam pewien wgląd na temat tego, czym jest Kościół, jak powinien funkcjonować Kościół. Nie jest to pełna charakterystyka, ale są to bardzo ważne elementy zdrowego Kościoła. Więc jeżeli szukasz Kościoła, albo jeżeli w przyszłości ktoś z nas będzie szukał Kościoła, to powinien zawsze patrzeć, czy te rzeczy, które wymieniliśmy, czy funkcjonują w Kościele. Oczywiście są jeszcze inne, to nie jest pełna charakterystyka, ale to daje nam pewien wgląd w istotę, w ważność, prawda? Czy Kościół, czy wspólnota funkcjonuje, czy jest życie wewnętrzne, czy dbają o siebie nawzajem, czy jest dyscyplina w Kościele. To są bardzo ważne kwestie. Jeżeli tego w Kościele nie ma, to trudno, żeby Kościół normalnie funkcjonował, żeby to był zdrowy, biblijny Kościół. Więc to jest to pewna charakterystyka. Jeżeli kiedykolwiek będziemy w potrzebie szukania nowego Kościoła, to właśnie szukajmy Kościoła, który spełnia tą charakterystykę podaną nam w Piśmie Świętym. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty, Panie Jezu, że Ty oddałeś swoje życie, że w ten sposób okazałeś nam swoją miłość. Nie tylko w ten sposób, Panie, przychodząc na świat, opuszczając niebo, stając się człowiekiem, stając się sługą, Panie, pokazałeś swoją miłość. I Panie, Ty wymagasz tego od nas. Ty chcesz, abyśmy my też służyli sobie nawzajem z miłości, czy w miłości. Panie, dziękujemy Tobie za ten przykład, który dałeś. Dziękujemy Ci za Ewangelię, która przemienia nasze serca. Panie, dziękujemy Tobie za przemianę, jakiej dokonałeś, że możemy żyć według Ducha, ale też według Ducha możemy postępować. I Panie, prosimy Ciebie o to, abyśmy mogli dbać o siebie nawzajem, Panie, żeby w Kościele, żeby to, co tutaj się tworzy, Panie, żeby spełniało tą charakterystykę, którą dał nam apostoł Paweł, żeby to miało to właśnie te cechy zdrowego Kościoła, Panie. O to Cię prosimy, Ojcze, aby nasze relacje wewnętrzne były właściwe, żeby wynikały z miłości, Panie. Abyśmy umieli troszczyć się o siebie nawzajem, abyśmy umieli poprawiać takiego, który zgrzeszył w duchu łagodności. Panie, też daj nam odwagę, żeby przyglądać się Twojemu Słowu i żeby badać siebie. Panie, żeby weryfikować siebie, żeby przykładać Twoją miarę do naszego życia i mieć chlubę wyłącznie w sobie samym. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś kształtował w naszych sercach właśnie tego ducha łagodności, abyśmy umieli działać właśnie w takim duchu, który by odzwierciedlał Jezusa Chrystusa, który by odzwierciedlał Jego charakter. Panie, dziękujemy Ci za to Słowo, niech ono przemienia nasze myślenie, niech ono kształtuje nasz charakter, Panie, nasze postępowanie. Ojcze, niech to Słowo, Panie, niech działa w nas, potrzebujemy właśnie takiej przemiany. Niech ono będzie żywe, skuteczne, abyśmy umieli to przekuć na praktykę w naszym codziennym życiu. Panie, dziękujemy Tobie i wywyższamy Ciebie. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.